Zapraszamy na serwis informacyjny w Radiu Maryja. Rząd zmienia zasady kwarantanny dla osób przyjeżdżających do Polski. Dotyczy to zarówno transportu lądowego, jak i lotniczego. Proces postępowania związanego z epidemią koronawirusa będzie się różnił w zależności od tego, czy osoba przybywa do naszego kraju ze strefy Schengen, czy spoza niej. Szczegóły przedstawił na konferencji wiceminister infrastruktury Marcin Horała.
Dla podróżnych przybywających ze strefy Schengen obowiązkowa kwarantanna, ale z tej kwarantanny będzie zwalniało przedstawienie testu, oczywiście z wynikiem negatywnym i nie starszego niż 48 godzin. Przy przyjeździe, przylocie ze strefy Schengen będzie można tej kwarantanny uniknąć, czy od niej się zwolnić, pokazując aktualny wynik testu. W przypadku strefy non-Schengen nie będzie takiej możliwości, to znaczy wszyscy podróżni przybywający do Polski z krajów nienależących do strefy Schengen, nie, nawet jeżeli pokażą jakiś test, i tak wszyscy dostaną decyzję o kwarantannie.
Wiceminister infrastruktury Marcin Horała zaznaczył, że każdy z tych dwóch rodzajów podróżnych będzie miał możliwość wykonania testu w Polsce. Jeśli uzyska wynik negatywny, kwarantanna zostanie zdjęta. Wiceszef resortu infrastruktury przestrzegał, że nowe zasady spowodują wydłużenie czasu obsługi podróżnych na lotniskach. Sytuacja w przypadku lądowych granic Polski będzie wyglądała jak obecnie na granicy z Czechami i Słowacją, powiedział z kolei rzecznik rządu Piotr Miller.
To znaczy nie ma przywróconej standardowej kontroli granicznej, natomiast będą na tych granicach patrole, które będą sprawdzały, czy osoby przekraczające te granice spełniają te wymogi, które zostały przed chwilą przedstawione, czyli czy posiadają aktualne badania, a jeżeli nie posiadają, w tej sytuacji również będzie oczywiście weryfikacja i wpisanie do systemu, jeżeli chodzi o kwarantannę. Osoby, które przekraczają granice z krajami Unii Europejskiej, jeżeli przekroczyły tę granicę, automatycznie objęte są kwarantanną i powinny zgłosić się do sanepidu w celu jej odbycia.
Nowe zasady mają zacząć obowiązywać od wtorku. Rzecznik rządu zaznaczył, że wszystkie wyłączenia z kwarantanny dotyczące między innymi osób zajmujących się transportem zawodowo lub studentów pozostają bez zmian. Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz poinformował, że w tym tygodniu planowane jest zwiększenie bazy łóżek covidowych o 3000. W przyszłym, poświątecznym tygodniu ma być kolejne zwiększenie o 3800 łóżek. Wojciech Andrusiewicz przekazał, że w ciągu ostatnich dwóch tygodni w Polsce przybyło 10 tysięcy łóżek, w tym około 1000 łóżek respiratorowych. Zaznaczył, że na razie musimy się spodziewać nadal tych złych scenariuszy, nadal wzrostu zakażeń i dążającego za tym wzrostu liczby zgonów. Rzecznik resortu zdrowia zwrócił uwagę, że dziś najgorsza sytuacja pod względem zajętych łóżek jest na Śląsku, Dolnym Śląsku, Mazowszu i w województwie świętokrzyskim.
Tutaj przekraczamy pułap 80% zajętych łóżek szpitalnych. Rzeczywiście dość trudna sytuacja jest w województwie śląskim. Tutaj, tak jak mówił minister Adam Niedzielski, odbywa się już w tej chwili relokacja pacjentów, którzy trafiają na SOR-y w województwie śląskim. W tej chwili pacjenci przewożeni są karetkami pogotowia do województwa opolskiego, na teren województwa opolskiego. Na razie będziemy tu wykorzystywać ten transport kołowy, czyli zespoły ratownictwa medycznego do przewożenia do województw ościennych, w których ta sytuacja z łóżkami szpitalnymi jest zdecydowanie lepsza.
Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że minionej doby badania laboratoryjne potwierdziły blisko 17 tysięcy przypadków zakażenia koronawirusem, o ponad 2300 więcej niż tydzień temu. Zmarło 48 osób chorych na COVID-19. Polski generał Adam Jooks będzie zastępcą dowódcy 5. Korpusu Wojsk Amerykańskich w Fort Knox w Kentucky. Szef Ministerstwa Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak poinformował, że decyzja ta jest zgodna z propozycją strony amerykańskiej. Na konferencji prasowej minister przypomniał, że 5. Korpus Wojsk Lądowych USA został niedawno reaktywowany i będzie odpowiedzialny za dowodzenie siłami amerykańskimi stacjonującymi w Polsce, ale też w całej naszej części Europy. Minister Błaszczak dodał też, że wysunięte dowództwo korpusu rozpoczęło już działalność w Poznaniu.
Ta współpraca dowodzi bardzo silnych relacji polsko-amerykańskich, jeżeli chodzi o obronność, a więc żołnierze polscy ćwiczą z żołnierzami amerykańskimi. Tak było w ubiegłym roku, mimo epidemii. Tak też będzie w tym roku, będzie w latach następnych. Dzięki temu interoperability, a więc ta interoperacyjność wzrasta z roku na rok. Dzięki temu Polska i cała wschodnia flanka NATO są bardziej bezpieczne.
Generał Jokes nową funkcję zastępcy dowódcy 5. Korpusu Wojsk Amerykańskich ma objąć w połowie roku. Jego zadaniem będzie dostarczanie informacji o sytuacji bezpieczeństwa w Polsce. Generał Adam Jokes swoje doświadczenie zdobywał na stanowiskach dowódcy Brygady Powietrzno-Desantowej i zastępcy szefa Sztabu Generalnego. W poniedziałek odbyło się 29. posiedzenie Komitetu Konsultacyjnego Prezydentów Polski i Ukrainy. Spotkanie miało formę wideokonferencji. Prezydencki minister Krzysztof Szczerski, który przewodniczy polskiej stronie komitetu, poinformował, że strony omówiły wiele zasadniczych tematów. Wśród nich wymienił między innymi kwestie związane z bezpieczeństwem w regionie, wątki energetyczne, infrastrukturalne oraz tematy związane z pandemią koronawirusa. Minister Krzysztof Szczerski w rozmowie z naszą redakcją podkreślił, że najważniejsze jest to, iż Polska i Ukraina zgadzają się w wielu kwestiach międzynarodowych.
Ważne jest to, że dzisiaj Polska i Ukraina mają podobne spojrzenie na świat, na kwestie międzynarodowe. My oczywiście stoimy na gruncie prawa międzynarodowego, więc potępiamy okupację Ukrainy, naruszenie jej terytorialnej integralności. Jesteśmy za bezpieczną, suwerenną i demokratyczną Ukrainą. To nas także łączy dzisiaj, jeśli chodzi o relacje transatlantyckie z nową administracją amerykańską, która wyraźnie daje sygnały, że nie ma dzisiaj jakiegoś resetu z Rosją i uznania tych działań rosyjskich w naszym regionie za dopuszczalne, więc to także przekłada na nasz wspólny negatywną ocenę gazociągu Nord Stream 2, więc tych tematów jest wiele. Oczywiście jest też wiele spraw dwustronnych, które wymagają, jak powiem, ze strony także ukraińskiej, dużo większej otwartości na nasze postulaty.
W trakcie obrad zapadła również gotowość obu stron do rozpoczęcia negocjacji projektu umowy pomiędzy rządami. Chodzi o regulację statusu szkół mniejszości polskiej na Ukrainie i szkół mniejszości ukraińskiej w Polsce. Komisja Europejska odniosła się do wyroku niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego, który nie zgodził się na ratyfikację Funduszu Odbudowy. Według rzecznika Komisji do Spraw Budżetu regulacje dotyczące funduszu są bez zarzutu z prawnego punktu widzenia. Niemiecki Trybunał orzekł w ubiegłym tygodniu, że prezydent nie może podpisać zgody na fundusz, który ma pomóc państwom wspólnoty w odbudowie po pandemii. Grupa ekspertów, która zaskarżyła fundusz do Trybunału, ma wiele wątpliwości, co do zgodności jego zapisów z konstytucją. Jak wskazali, Unia Europejska jest zobowiązana finansować swój budżet całkowicie z własnych środków. Fundusz przewiduje konieczność zaciągania długów na rynkach finansowych przez wspólnotę jako całość. Tym regulacjom od samego początku w Polsce sprzeciwia się Solidarna Polska. Europoseł tego ugrupowania Patryk Jaki wskazał, że chodzi tylko o uwspólnotowienie długu.
Ten fundusz jest elementem realizacji dużego planu, który ma na celu stworzenie takiego, jak to niektórzy nazywają, cesarstwa niemieckiego Unii Europejskiej, czyli po prostu państwa pod tytułem Unia Europejska. I pamiętajmy, że to tak naprawdę nie fundusz odbudowy, tylko uwspólnotowienie długu, no bo polski parlament będzie głosował za uwspólnotowieniem długu. Czyli to w skrócie oznacza, że Polska na przykład będzie ręczyć w długoletniej perspektywie za na przykład długi Grecji. No i to jest krok, który można powiedzieć wielkim krokiem w kierunku federalizacji, procesu federalizacji i tworzenia państwa pod tytułem Unia Europejska. No i dlatego właśnie liderom Unii Europejskiej na tym zależy.
16 krajów członkowskich już ratyfikowało przepisy w sprawie Funduszu Odbudowy. Bez zgody całej 27 Bruksela nie może zaciągać długów, a przez to fundusz nie może zacząć działać. Pula środków funduszu wynosi 672,5 miliarda euro. Pieniądze mają być dostępne w postaci dotacji i pożyczek. Kontenerowiec Ever Given nie blokuje już kanału Suezkiego. Informacje o tym, że statek został sprowadzony z Mielizny na tor wodny i porusza się na północ, potwierdził zarząd kanału i samej firmy, do której należy kontenerowiec. Wcześniej sukces w odblokowaniu kanału ogłosił prezydent Egiptu. Agencja AP podała, że żegluga na kanale została wznowiona, ale nie jest na razie jasne, kiedy całkowicie wróci do normy. Trwająca prawie tydzień blokada spowodowała liczne opóźnienia. opóźnienia w dostawach. Szacuje się, że na przejście przez ten szlak handlowy oczekuje około 400 statków, w tym kilkadziesiąt tankowców. Ekonomista dr Artur Bartoszewicz mówi, że sytuacja ta w dalszej perspektywie może stać się przyczyną poważnego kryzysu ekonomicznego na całym świecie.
Będziemy mieli do czynienia z ogromnym kryzysem finansowo-ubezpieczeniowym, dlatego że większość kompanii, które zostały opóźnione ze względu na zablokowanie kanału, będą stawiać roszczenia wobec swoich firm ubezpieczeniowych, ale też będą roszczenia wobec firm, która ubezpieczała kontenerowiec, który został zablokowany, więc może okazać się, że na tym rynku powstanie takie dosyć mocne zawirowanie, które ostatecznie w dłuższej perspektywie przełoży się na zmniejszenie bezpieczeństwa finansowego na całym świecie. To są ogromne transakcje, ogromne zabezpieczenia, ogromna ilość pieniądza, która razem z tym towarem przepływa przez kanał.
Kanał Suezki otwarto w 1869 roku i jest to kluczowa trasa, przez którą transportuje się między innymi ropę oraz gaz ziemny pomiędzy Azją a Europą. Według szacunków około 15% światowego handlu przepływa właśnie tą trasą. To był serwis informacyjny w Radiu Maryja.